Minęła 8:30, czas zatem na rozmowę dnia w Polskim Radiu PIK. Przed mikrofonem Marcin Kupczyk. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie ministrze, ucieszyły Pana ostatnie dane GUS-u o wynagrodzeniach, które w ujęciu rocznym wzrosły o ponad 7%. To dane, na które Polacy czekali od lat, tak Pan to skomentował. Do tego jeszcze 5% wzrost gospodarczy. Stwierdził Pan, że rząd chce utrzymać takie wzrosty. W jaki sposób chcą Państwo to zrobić?
Mamy już od szeregu miesięcy wzrost gospodarczy utrzymujący się na bardzo wysokim poziomie. Również wzrost wynagrodzeń, jak jesteśmy przy sterach władzy, jest na poziomie około 6-7%. To oznacza, że wreszcie pozytywne skutki wzrostu gospodarczego, które my mamy, zaczynają trafiać do społeczeństwa. Z tych pożytków wzrostu gospodarczego cieszą się nie tylko przedsiębiorcy, inwestorzy, ale cieszą się przeciętni Polacy. Żeby utrzymać ten wzrost jako wzrost zrównoważony, żeby on był kompensowany przez wzrost produktywności, i to w tej chwili mamy, żeby on się również przekładał na konkurencyjność naszej gospodarki, a to mamy. Z drugiej strony też my musimy naszą gospodarkę absolutnie przestawić, żeby naszą najważniejszą taką siłą konkurencyjną nie była tylko jakość i cena pracy, ale przede wszystkim konkurencyjność jakościowa, ale związana z produktami, z usługami, które oferujemy w Polsce, w Europie i na świecie. Chcemy budować gospodarkę innowacyjną, chcemy ją tak naprawdę przestawić na tory innowacji, ale chcemy to robić w oparciu o firmy i w dużej mierze o firmy polskie.
Dostaniemy mniej, bo jesteśmy bogatsi. Tak pan mówi o spodziewanych dla Polski pieniądzach w kolejnym budżecie unijnym. Pytanie, cieszyć się z tego czy martwić?
Panie redaktorze, ja to samo mówiłem w roku 2013, kiedy był przyjmowany poprzedni budżet. My już wtedy zakładaliśmy, że Polska będzie się rozwijać i że obecna perspektywa to jest ta perspektywa, kiedy dostajemy najwięcej. W czasie tych paru lat zmniejszyliśmy nasz dystans rozwojowy. My to często określamy, że nastąpił proces silnej konwergencji naszej gospodarki względem gospodarek unijnych o 11%. O tyle zmniejszyliśmy ten dystans. Więc to już automatycznie oznacza, że w nowej perspektywie finansowej będziemy mieli mniej, względnie się bogacimy i to powoduje, że będziemy mieli mniej środków.
Na politykę spójności może być nawet o 10% mniej, a na wspólną politykę rolną nawet o 15%. Biedniejsze kraje mówią, że budżet jest zbyt skąpy, a bogate, że zbyt szczodry. A z naszej perspektywy?
No niestety tak to wygląda w tej obecnej debacie. Taka jest ocena tej propozycji Komisji Europejskiej przedstawiona przez pana komisarza Günthera Oettingera. Wprawdzie on tu podał niższe procenty, 7% dla polityki spójności, 5% dla polityki rolnej, ale myśmy te kalkulacje zweryfikowali w oparciu o tak zwane ceny stałe, bo uważamy, że to jest właściwe porównanie proponowanych wydatków na tę nową perspektywę i na obecną. Ale ta pana konstatacja jest bardzo słuszna i ona pokazuje, jak trudne będą negocjacje. Widać wyraźnie, że ta grupa krajów, które silnie korzystały z budżetu unijnego, nie jest tymi cięciami zadowolona. Natomiast te kraje, które najwięcej wkładają do budżetu, one twierdzą, że ten budżet jest nadal za szczodry.
Co pan sądzi o możliwości powiązania unijnych wypłat z oceną przestrzegania praworządności, bo takie głosy płyną z Brukseli? W tym aspekcie Polska zamierza być bardzo aktywna na arenie międzynarodowej. Co to znaczy?
Ja uważam, że to jest błędna propozycja. Nie pierwsza tego typu propozycja, która płynie ze strony Komisji Europejskiej w czasie debat budżetowych. Za każdym razem, jak idzie kolejna perspektywa, powstają takie nowe, dziwne pomysły. W tym przypadku uważam, że powiązanie polityki inwestycyjnej, a taką jest polityka spójności, z elementami absolutnie politycznymi, bo jak tutaj mierzyć praworządność? Nie mamy takiego wskaźnika. Zresztą z tej polityki spójności korzystają bardzo silnie regiony. To przepraszam, no ja się zapytam, jak karać te regiony, jak mieszkańców tego kraju za ocenę polityczną bardzo nietransparentnych procesów, które mają miejsce na poziomie Unii Europejskiej i w wielu krajach. Uważam, że to jest absolutnie niesłuszne podejście, które co więcej ma bardzo wątłe podstawy prawne, a szczególnie traktatowe w Unii Europejskiej. Chciałbym, żeby się to tylko skończyło na gadaniu i na gorącej dyskusji w trakcie negocjacji, żeby ta sprawa nie znalazła swojego rozwiązania w tym nowym budżecie unijnym. Na razie to nie jest rozwiązanie, które jest celowane w jakikolwiek kraj, przynajmniej tak to wynika literalnie z zapisów, ani w żadną konkretną politykę, która jest finansowana z budżetu Unii Europejskiej. Mam tu na myśli politykę spójności, ale mimo wszystko uważam, że to jest niepotrzebne, to jest złe rozwiązanie.
A gdybyśmy mieli usłyszeć stamtąd daję, więc wymagam?
No wie pan, już to słyszeliśmy od poprzedniego prezydenta Francji. My też jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Nam zależy na silnej, dobrze zorganizowanej Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że bardziej powinniśmy się odwoływać do ojców założycieli, do solidarności, do integracji europejskiej. I to w naszym kraju robimy. Mamy w tej chwili najwyższe w historii poparcie dla integracji. Więc to jest absolutną nieprawdą, że rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadzi jakąś eurosceptyczną politykę. Prowadzi taką politykę, która powoduje jeszcze zwiększenie poparcia dla integracji europejskiej. Natomiast faktycznie, słusznie pan zauważył, na temat tych kwestii my musimy rozmawiać. Rozmawiać nie tylko tutaj w Warszawie, bo tutaj ten niestety nasz głos jest mało słyszalny w Unii Europejskiej. Musimy rozmawiać w innych stolicach, musimy rozmawiać w Brukseli i to nie tylko z politykami z Komisji Europejskiej, ale w Parlamencie Europejskim, w Radzie Europejskiej. Po prostu musimy być aktywni.
Mój region, pozwoli pan, podczas wczorajszej Rady Dialogu Społecznego w Bydgoszczy mogliśmy usłyszeć o tym, że zagrożone jest wykorzystanie unijnych funduszy, na przykład na budowę dróg. Powodem są zbyt wysokie ceny na rynku budowlanym, trzeba powtarzać przetargi, są opóźnienia, a w tyle głowy strach o utratę tych funduszy.
No właśnie, ja mam tu sporo jednak do zarzucenia w stosunku do naszych poprzedników, bo realizacja tej perspektywy finansowej została źle zaprogramowana, ona jest po prostu opóźniona. Otóż mieliśmy dołek w inwestycjach w roku 2016 i w pierwszej połowie zeszłego roku, a w tej chwili mamy kumulację inwestycji również przez samorządy. To właśnie samorządy się bardzo z realizacją tej perspektywy ociągały. Czyli mieliśmy źle zaprogramowaną, opóźnioną perspektywę i jeszcze słabe wykorzystywanie tych środków przez niektóre regiony. Ja mówię nie przez wszystkie, bo państwa sąsiedzi z północy raczej takich problemów nie mają. Mam na myśli województwo pomorskie, ale tutaj województwo kujawsko-pomorskie, no niestety w tej perspektywie finansowej od samego początku jest w tej ostatniej grupce tak zwanych maruderów i pod względem płatności jest na ostatnim, 16. miejscu.
Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego bardzo był z tych pańskich słów niezadowolony kilka miesięcy temu.
My się bardzo dobrze znamy z panem marszałkiem i to od wielu lat, jeszcze z poprzedniego okresu, kiedy byłem wiceministrem, ale to nie oznacza, że nie możemy sobie mówić w tym przypadku prawdy. No takie są brutalne fakty, ale tutaj no, dwa czynniki, które są dla mnie szalenie ważne. Po pierwsze to jest to, że im później pieniądze trafiają do regionu, tym ten region ma no, mniejsze szanse rozwojowe. No wiadomo, im wcześniej wydamy pieniądze na inwestycje, tym lepiej. I to, co pan powiedział, również to potwierdza. Gdyby te projekty ruszyły wcześniej, dwa lata temu, to nie byłoby takiego problemu z cenami, a w tej chwili następuje właśnie kumulacja tych wszystkich prac inwestycyjnych. Po drugie, ten argument wykorzystania środków jest dla mnie szalenie ważny w tej debacie o przyszłej perspektywie finansowej. Wprawdzie my jako kraj jesteśmy postrzegani absolutnie jako lider, że dobrze wykorzystujemy. Mniej więcej o 50% wykorzystujemy tych pieniędzy więcej niż to by się wydawało z naszego udziału w ogólnej kopercie funduszy unijnych i za to jesteśmy absolutnie chwaleni. I to jest mniej więcej dwa razy więcej, aniżeli to robili nasi poprzednicy, relatywnie w tej poprzedniej perspektywie finansowej. Ale jak ja rozmawiam w Komisji Europejskiej, to wie pan, tam trzeba operować czystymi faktami. Pokażcie, ile wydaliście. Jak żeście mniej wydali, to znaczy, że tych pieniędzy wam tyle nie potrzeba. Argumenty o jakości, że my za te pieniądze realizujemy o wiele więcej, one wtedy do tych decydentów nie trafiają. Wykorzystujecie mniej, to po co wam tak dużo dawać? Dlatego ja muszę mobilizować wszystkie regiony, a szczególnie w tym roku wyborczym mam wyjątkową szansę, no bo jak kiedy będę miał takie dobre bodźce W przyszłym na pewno nie. Myślę, że wszyscy włodarze regionalni będą jednak chcieli się chyba pochwalić swoimi wynikami z tej perspektywy finansowej. No i zachęcam, mobilizuję do tego, żeby to wykorzystanie funduszy w Kujawsko-Pomorskim było lepsze, żeby wyrwać się z tej ostatniej grupy maruderów, którą w tej chwili mamy, bo Kujawsko-Pomorskie on tworzy razem z czwórką województw Polski Wschodniej.
Mam nadzieję, że te dane bardzo szybko ruszą z kopyta i nasze województwo znajdzie się w zupełnie innej grupie niż tej grupie maruderów, o której pan powiedział. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Tego życzę.
Dziękuję. Przypomnę, że państwa moim gościem był minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.